Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studię realizujący audycję Andrea Kunowa i Charlotte. Mamy dzisiaj sobotę, 7 czerwca. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Agnieszki Kumory i Krzysztofa Rutkowskiego. Potem magazyn Europa Widziana z Paryża przedstawią Anna Bernhardt i Sylwia Gibbs, a Piotr Kamiński paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości. W Szwajcarii i w Austrii rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa Europy Euro 2008. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy złożył kilkugodzinną wizytę w Libanie. W Aomori w Japonii obradują ministrowie energetyki G8 w Luksemburgu. Doszło do kompromisu w sprawie oddzielenia produkcji i dystrybucji energii. Pożegnalne wizyty we Francji zapowiedzieli prezydent USA George W. Bush i szef amerykańskiej dyplomacji Condoleezza Rice. A oto pełne wydanie naszego dziennika Radio France International z Paryża. Dokładnie o godzinie 18 rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa Europy Euro 2008, organizowane wspólnie przez Austrię i Szwajcarię. Na murawę boiska w Bazylei wybiegły w meczu inauguracyjnym drużyny Szwajcarii i Republiki Czeskiej. Na całe mistrzostwa sprzedano ponad 1 000 000 biletów, akredytowanych jest 10 tysięcy dziennikarzy. Przewiduje się, że podczas trwania rozgrywek strony specjalnej witryny www.euro2008.uefa.com obejrzane zostaną ponad 1 200 000 000 razy. W 400 hotelach w Szwajcarii i Austrii zarezerwowano ponad 21 tysięcy pokoi. 4,5 tysiąca specjalnych pociągów pojedzie podczas najbliższych 3 tygodni mistrzostw w Szwajcarii i w Austrii. W ceremonii otwarcia trwającej zaledwie kilkanaście minut udział wzięło ponad 1 000 osób. Każdy mecz przekazywany będzie przy pomocy 7 super nowoczesnych kamer rejestrujących 500 obrazów na sekundę. Telewizja będzie obraz przekazywać m.in. przez 100 kilometrów różnorodnych kabli. Przy mistrzostwach pracować będzie 10 tysięcy ochotników. Najstarszy z nich ma 78 lat. Ich średni wiek to nieco ponad 34 lata. I wiadomość dla kibiców, którzy pojechali do Szwajcarii i Austrii. Bramy wszystkich stadionów będą zawsze otwierane na 3 godziny przed rozpoczęciem spotkania. To Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy odbył w sobotę kilkugodzinną wizytę w Libanie. Zaapelował w niej o jedność narodu libańskiego od lat wstrząsanego konfliktami. Spotkał się z prezydentem Sulejmanem oraz odwiedził francuski kontyngent wojsk ONZ stacjonujący w Libanie. Sarkozy jest pierwszym liderem zachodnim, który spotyka się z wybranym 25 maja prezydentem kraju Michelem Sulejmanem. Libański prezydent przywitał swego francuskiego odpowiednika i towarzyszące mu osoby na lotnisku w Bejrucie. Kompania honorowa oddała 21 salw armatnich na cześć przybyłych gości. W ceremonii powitalnej uczestniczyli premier Libanu Fuad Seniora i przewodniczący parlamentu Nabih Berri. Oprócz premiera François Fillona i szefa dyplomacji francuskiej Bernarda Kouchnera, Sarkozy'emu towarzyszą wszyscy przywódcy liczących się partii we Francji: Patrick Devedjian, rządząca UMP, François Hollande, socjaliści, Jean-Michel Bayle, PRG, centryści, François Bayrou, Modem Centrum, Marie-Georges Buffet, komuniści i Cécile Duflot, Zieloni. Przybyli również były prawicowy premier Jean-Pierre Raffarin i przewodniczący grupy UMP w parlamencie Jean-François Copé. Cel tej podróży jest jasny. Chcemy wyrazić nasze poparcie dla jedności Libanu i wyrazić nasze życzenie, by proces ten się pogłębiał. Francja powinna być partnerem, który pomoże Libanowi w utrzymaniu pokoju, powiedział AFP François Hollande. O niepodzielności i Libanu i okresie próby, jaki przechodzi, mówili również inni liderzy francuscy w samolocie wiozącym ich do Bejrutu. Kryzys między większością antysyryjską a opozycją, której przewodzi Hezbollah, wybuchł na początku maja w postaci gwałtownych zamieszek miejskich między różnymi społecznościami religijnymi. W wyniku walk zginęło 25 osób. Starcia uliczne przy użyciu broni ręcznej i granatników groziły wybuchem kolejnej wojny domowej. 21 maja obie strony podpisały w Dosze w Katarze porozumienie, w wyniku którego wybrany został ponownie prezydent Sulejman. Opinia światowa liczy, że wraz z wyborem Sulejmana uda się przełamać polityczny impas, w jakim od ponad roku znalazł się Liban. Podczas rosyjskiego Davos, czyli 12 szczytu ekonomicznego, który właśnie rozpoczął się w Petersburgu, prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oskarżył Stany Zjednoczone o bezpośrednie przyczynianie się do światowego kryzysu finansowego. W Aomori w Japonii obradują ministrowie energetyki G8, siedmiu najbogatszych państw świata i Rosji. Pochylają się oni m.in. nad ciągle drożejącą na rynkach światowych ropą, której cena za baryłkę zbliża się już do $140. Ministrowie przygotowują także przewidziany na 7 lipca szczyt G8 dotyczący konieczności zredukowania gazów cieplarnianych. Ma on odbyć się na wyspie Hokkaido. W Luksemburgu Unia Europejska doszła do porozumienia w sprawie dystrybucji energii na naszym kontynencie. 27 krajów do niej należących nie będzie zmuszonych do odseparowania się od gigantów energetycznych typu francuskich GDF czy EDF lub też niemieckich E.ON i RWE, tak aby umożliwić większą konkurencję na rynku europejskim. To Paryż, RFI. W przyszłym tygodniu przybędzie do Paryża amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice. Weźmie ona udział w konferencji krajów donatorów przekazujących pieniądze i mających ich dać jeszcze więcej Afganistanowi. Do Francji przybędzie także w przyszłym tygodniu z pożegnalną wizytą jako prezydent USA George W. Bush. Udaje się on m.in. do Lublany na posiedzenie na szczycie Unii Europejskiej kończące prezydencję Słowenii, a zaczynające prezydencję Francji. Od 1 lipca. Minister obrony RP Bogdan Klich poinformował, że Polska ostatecznie wycofa wszystkich swych żołnierzy z Iraku do połowy października tego roku. Inna depesza z Polski informuje, że według przeprowadzonego przez CBOS sondażu 2/3 obywateli polskich odrzuca homoseksualizm. Połowa Polaków uważa, że, cytuję, jest to anormalne, ale trzeba się nauczyć to zjawisko tolerować. Koniec cytatu. Ulicami Warszawy przeszła w sobotę coroczna kilkutysięczna gay parade. W Prisztinie nieznani sprawcy otworzyli ogień i ostrzelali dom, w którym mieszka premier Kosowa Hashim Thaci. Ochroniarze natychmiast też odpowiedzieli ogniem, ale sprawcy zbiegli. W wieku 91 lat zmarł w Rzymie ojciec chrzestny włoskiej komedii Dino Risi. Znane w Polsce utwory Risiego to m.in. pierwsza wersja filmu Zapach kobiety z 1974 roku z Vittorio Gassmanem w roli głównej i telewizyjny serial A życie nigdy się nie kończy z roku 1984. Papież Benedykt XVI mianował w sobotę przewodniczącym Watykańskiej Rady Pontyfikalnej do spraw rodziny 72-letniego kardynała Alfonsa Lopesa Trujillo, arcybiskupa Florencji. Rządząca w Zimbabwe partia prezydenta Mugabe kontynuuje kampanię nękania przywódców opozycji. Po tym jak w piątek na kilka godzin aresztowany został wraz z dwoma swymi współpracownikami lider opozycyjnego ruchu na rzecz zmian demokratycznych MDC Morgan Tsvangiri, w sobotę policja aresztowała kolejnego przedstawiciela opozycji, tym razem tamtejszego deputowanego. 27 czerwca w Zimbabwe organizowana jest druga tura wyborów prezydenckich. W pierwszej turze, która miała miejsce 29 marca, lider opozycyjnego ruchu na rzecz zmian demokratycznych MDC Morgan Tsvangirai zajął pierwsze miejsce przed dotychczasowym prezydentem Robertem Mugabe. W trwającym 1:38 pojedynku finałowym turnieju tenisowego pań na kortach Roland Garrosa w Paryżu w dwóch setach wygrała Serbka Anna Iwanowicz, pokonując 6-4, 6-3 Rosjankę Dinę Rensafinę. Iwanowicz, zajmująca dotychczas drugą pozycję w klasyfikacji WTA, od dzisiaj jest najlepszą tenisistką na świecie. Jest to pierwszy tytuł międzynarodowej mistrzyni Francji zdobyty przez Annę Iwanowicz. Pula nagród w tegorocznym turnieju Rolanda Garrosa wynosi ponad 15,5 miliona euro. Był to Dziennik. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Agnieszkę Kumor i Krzysztofa Rutkowskiego z przeglądem francuskiej prasy.
Trudno znaleźć jeden wspólny temat we francuskich gazetach. Każda z nich skupiła swą uwagę na innej ważkiej kwestii. Spróbujmy zatem przyjrzeć się niektórym z nich. A są to sport, zdrowa żywność i błyskawiczna wizyta w Libanie prezydenta Sarkoziego, któremu rzecz niezwykła towarzyszy cała francuska scena polityczna, tym razem bez kłótni. Dla Aujourd'hui en France, Le Parisien, ważnym bez wątpienia tematem jest półfinał Gaela Monfisa w turnieju Rolanda Garrosa. Choć przegrał z wielkim Federerem, pokazał co umie, bilet na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie ma raczej w kieszeni. W starciu z numerem 1 w klasyfikacji światowej Gael dowiódł, że ma wszelkie kwalifikacje, by stać się wielkim mistrzem. Po Joe Wilfriedzie Tsonga, który zabłysł na Open w Australii i zaraz potem zgasł przygnieciony problemami zdrowotnymi, Francuzi mają nadzieję, że Monfils, ich nowy czempion, zapłacił już losowi swoją dozę kontuzji i teraz będzie się tylko piął w górę. Na swych wewnętrznych stronach gazeta zamieszcza obszerny wywiad. Jego bohaterem jest piłkarz Lilian Thuram, najsłynniejszy z francuskich obrońców. 140 występów w narodowej reprezentacji. Od poziomu gry niebieskich po akty rasizmu na światowych stadionach, płace piłkarzy, udział w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, a także kandydaturę Baracka Obamy w amerykańskich wyborach. Aujourd'hui en France, Le Parisien porusza tematy ważne zarówno dla amatorów futbolu, jak i polityki międzynarodowej. 36-letni Thuram uchodzi za intelektualistę wśród francuskich sportowców. Czytelnicy jego wywiadu w popularnej gazecie na pewno nie zaprzeczą. Tematy dnia codziennego zajęły również łamy poważniejszych pism, jak Libération. Dobre jedzenie kosztuje, łuka lewicowa gazeta, ale trudno odmówić jej trzeźwości sądu. Kto chce spożywać zdrową żywność we Francji, nazywaną bio, ten płaci często kilkakrotnie więcej niż za żywność normalną, która tak między nami powinna być równie zdrowa, co ta opatrzona znaczkiem. To wiadomo od dawna, bogaci żywią się lepiej od mniej bogatych, co gorsza. Jednak spadek mocy nabywczej grozi teraz wszystkim pogorszeniem zdrowia, gdyż Francuzom nie starcza na zapewnienie sobie norm żywnościowych, o jakich trąbi ich kochane państwo, pisze Laurent Geoffrin we wstępniaku gazety. Żywność jest dziś na trzecim miejscu w wydatkach Francuzów po mieszkaniu i transporcie. Choć spożywają więcej cukrów niż 40 lat temu, są mniej otyli od swych sąsiadów. Biedni tyją szybciej niż bogaci. Choć ciągle jest droga, zdrowa żywność toruje sobie drogę. Każdy Francuz choć raz w roku spożył jakiś produkt bio. Mleko i produkty mleczne, mimo sympatycznej kampanii reklamowej, nie cieszą się powodzeniem. Zapominają o nich szczególnie młode dziewczęta. Francuski Instytut Żywienia znalazł sobie nowy temat kampanii ogólnokrajowej – skrobia do każdego posiłku. A próbowaliście soczewicę? Rzuca niedbale Libération. Pogardzana fasolka naszych dziadków wraca do łask. Być może jest to okazja, by ją na nowo odkryć. Ledwo prezydent Sarkozy kończy jedną podróż, natychmiast idzie za nią kolejna. Po zaoferowaniu Atenom nowego partnerstwa francuski prezydent zabrał do Bejrutu całą rodzimą klasę polityczną, by pokazać, że można przełamywać podziały i że Francja bezwarunkowo popiera wysiłki Libanu, by wyjść z kryzysu politycznego. Pisze o tym prawicowy Le Figaro. Zupełnie nowa inicjatywa polityczna francuskiego prezydenta spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem w Libanie, czytamy w artykule Rana Barluetta i Charlesa Jegu. Budzi także miłe zadowolenie francuskiego dziennika, który chwali na co dzień skłóconych liderów za ich zebranie się w sobie i wspólną podróż u boku prezydenta. Francuscy goście nie pominą nikogo w rozmowie, spotykają się także z Hezbollahem. Prezydent anulował swoją wizytę we francuskim kontyngencie międzynarodowych sił pokojowych UNIFIL, po francusku FINUL, w południowym Libanie, by charakter jego wizyty pozostał wyłącznie polityczny.
Taniec krokodyli. Taki niepokojący tytuł nosi artykuł Henri de Bressona i Arto Le Parmentiera opublikowany w Le Monde. Czego artykuł dotyczy, nie trudno się domyśleć, czego artykuł dotyczy. Napiętych stosunków francusko-niemieckich i niełatwych kontaktów pomiędzy panią kanclerz Niemiec i panem prezydentem Francji. 9 czerwca odbędzie się pod Monachium wspólna niemiecko-francuska Rada Ministrów, na co Sarkozy z trudem, ale jednak przystał. Pomiędzy panią kanclerz i panem prezydentem iskrzy od dawna. Co prawda obie strony nie szczędzą wysiłków, by zachować pozory. Całowanie wzajemne, komplementy, uśmiechy, niezliczone deklaracje dobrej woli. Ale w tych miodowych duserach kryje się odrobina dziegciu, czytamy w Le Monde. Pani kanclerz Niemiec zaprosiła Sarkoziego z Carlą Bruni. Sarkozy do siebie, do Berlina, przed rozpoczęciem rady w Monachium. Sarkozy zastosował najprzeróżniejsze dyplomatyczne łamańce, żeby się od zaproszenia wykręcić, ponieważ doszedł do wniosku, że i tak ustąpił w sprawie miejsca, w którym wspólna Rada Ministrów się odbędzie. Podczas wręczania Angeli Merkel nagrody Karola Wielkiego w Akwizgranie Sarkozy wygłosił podniosłą elogię na jej cześć i pozwolił sobie na improwizację. Problem polega na tym, że w tej elogii Sarkozy popełnił kilka błędów, które w równym stopniu rozbawiły, co i zniesmaczyły nieco panią kanclerz. Otóż Angela Merkel wcale nie urodziła się w NRD, a jej mąż nie nazywa się Merkel, chociaż Nicolas Sarkozy w retorycznym uniesieniu tak właśnie twierdził. Za uśmiechami, uściskami, pocałunkami i duserami, czytamy w Le Monde, kryje się ostra rywalizacja o pierwszeństwo w Europie. Sarkozy marzy o tym, by Europa stała się francuska, a nie niemiecka. Sarkozy obawia się, że wpływy niemieckie w Europie rosną, a nie maleją. Sarkozy się po prostu boi tej kobiety o uśmiechu dziecka i przez długi czas obawiał się, że Angela Merkel prowadzi podwójną grę wobec Francji. W sprawach niemieckich Sarkoziemu nie bardzo potrafi ktokolwiek doradzać. W Pałacu Elizejskim nie ma nikogo, kto naprawdę dobrze i dokładnie zna Niemcy. A poza tym Berlin z dużą nieufnością traktuje kolejne inicjatywy prezydenta Francji, począwszy od inicjatywy śródziemnomorskiej. Czytamy w Le Monde. Taniec krokodyli, tak mógłby się nazywać artykuł Piotra Smolara dotyczący otwartej walki pomiędzy prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenką i premierem Ukrainy Julią Timoszenko. Artykuł Piotra Smolara nazywa się jednak inaczej – pomarańczowa wojna. Nic się nie układa pomiędzy nimi, czytamy w Le Monde, jakby diabeł ogonem mieszał. Oboje bardzo się starali pogodzić i działać wspólnie. Nasza jedność jest naszą siłą, mówiła złotowłosa Julia i deklarowała Juszczence miłość i oddanie. Ale w połowie maja wojna pomiędzy nimi wybuchła na nowo. Każde ma w zapasie inwektywy przeciwko drugiemu. Wojna pomiędzy panem J i panią J rozwija się w najlepsze. A Ukraina miewa się coraz gorzej. Inflacja wynosi 30% rocznie. Przygotowania do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012 wspólnie z Polską zaniedbane. Krokodyli taniec w Kijowie nie wygląda zachęcająco. Taki jest ton artykułu Piotra Smolara w Le Monde.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt, Sylwia Gibbs.
Pierwszy europejski sezon kulturalny rozpocznie się we Francji 1 lipca 2008 roku.
Francja jest pierwszym krajem, który organizuje u siebie taki sezon w związku ze sprawowaniem prezydencji w Unii Europejskiej. Zaprasza wszystkie kraje członkowskie, żeby zrozumieć inne kultury i słuchać innych, powiedział minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner.
Organizacją zajmuje się Renaud Donnedieu de Vabre, odpowiedzialny za kulturalny wymiar prezydencji francuskiej. Polacy znają go dobrze. Był ministrem kultury w 2004 roku podczas polskiego sezonu kulturalnego we Francji. Tym razem przypadła mu koordynacja podobnego sezonu na znacznie większą skalę.
Wiele będzie zależało od reakcji innych krajów. Francja proponuje współpracę w tandemie między instytucjami i artystami francuskimi i z poszczególnych krajów członkowskich.
Proponuje też konkurs na najlepsze projekty krajów członkowskich w dziedzinie filmu, książki, wystaw, koncertów, spektakli itd. O tym, która z propozycji krajów członkowskich wygra konkurs, zadecyduje jury złożone z zawodowców.
Imprezy realizowane w tandemie będą prezentowane we francuskich miastach i w krajach członkowskich. Imprezy francuskie, takie jak tradycyjne letnie festiwale, też będą w tym roku europejskie. Zarówno Wielki Festiwal Fotografii w Arles, jak Festiwal Teatralny w Awinionie, Festiwal Muzyczny w Rennes, Filmu Dokumentalnego w Marsylii czy Architektury w Bordeaux.
Organizatorzy Europejskiego Sezonu Kulturalnego chcą wysłać specjalny sygnał w kierunku francuskiej młodzieży. Pod znakiem Europy odbędzie się parada muzyki techno, Biała Noc w Paryżu, a także zabawy taneczne na ulicach 14 lipca z okazji Święta Narodowego Francji. Będą nawet bale maskowe. Europejski Sezon Kulturalny zakończy się razem z prezydencją francuską 31 grudnia 2008 roku.
Wiemy już, jak wygląda logo prezydencji francuskiej. Na białym tle napis UE2008.fr i dwie zrośnięte ze sobą flagi, unijna i francuska. Unijna jest nieco szersza i wysunięta przed francuską. Obok nich nazwy w językach wszystkich krajów członkowskich.
Logo ilustruje siłę więzi łączącej Francję i Unię. Jest też symbolem zaangażowania prezydencji francuskiej, by służyć interesom wszystkich Europejczyków. Czytamy na nowej stronie internetowej prezydencji francuskiej www.ue2008.fr.
Logo obrazuje to, że tożsamość narodowa nie znika w Europie, lecz przeciwnie, ożywa. Opowiedział francuski minister spraw zagranicznych Kouchner. Autorem logo jest słynny francuski designer Philippe Starck. W najbliższych tygodniach wahać się będą losy energetyki i gazu w Unii Europejskiej. Komisja Europejska zaproponowała, nawiązując do zasady wolnej konkurencji, rozdzielenie produkcji od dystrybucji energii. W Europie te propozycje mają swych zwolenników i przeciwników. Polityka energetyczna jest sprawą pierwszoplanową, stąd wiele sporów na ten temat. Aby spróbować zrozumieć, o co chodzi, jakie mogą zapaść decyzje, poprosiłam o rozmowę rzecznika prasowego Parlamentu Europejskiego, Piotra Zalewskiego. Zacznijmy od początku. Propozycje Komisji Europejskiej polegają w skrócie na czym?
Chodzi między innymi o liberalizację rynku energetycznego w Europie, czyli tak jak pani przedtem zasugerowała, o rozdział produkcji i dostaw od przesyłu energii, co wpłynęłoby oczywiście na działalność tak zwanych europejskich gigantów energetycznych, największych przedsiębiorstw energetycznych w krajach takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania.
I tutaj nastąpił podział. Jedni są za, a drudzy przeciw.
Do obozu jakby przeciwnego można zaliczyć 8 państw, które złożyły niedawno propozycję tak zwanej trzeciej drogi. Trzecia droga to propozycja, która miałaby na celu danie tym właśnie przedsiębiorstwom perspektywy zatrzymania swoich sieci dystrybucji czy przesyłu, nawet w ramach tej liberalizacji rynku. Kraje też te, jak i przedsiębiorstwa energetyczne pochodzące z tych państw sądzą, że są w stanie liberalizować rynek energetyczny, ale że niekonieczne jest do tego właśnie rozdzielenie własnościowe, że rozdział jakby między właśnie produkcją i przesyłem energii można przeprowadzić inaczej, za pomocą niektórych niezależnych instytucji i kroków innych prawnych, że niekonieczne jest rozdzielenie właśnie własnościowe. I to jest jakby esencją tej tak zwanej trzeciej drogi przedstawionej między innymi przez Francję i Niemcy.
Francja się obawia Gazpromu?
Nie wiem, czy go obawia się Gazpromu, raczej myślę, że...
Nie tylko Francja, ale czy tutaj pod tym trzecim rozwiązaniem nie chodzi właśnie, nie ma obawy o wejście na rynki europejskie Gazpromu?
Obawa jest powiedzmy globalna, czyli myślę, że wiele przedsiębiorstw, też wiele państw członkowskich może co do tego mieć zastrzeżenia i tutaj Unia Europejska, czy też Komisja Europejska wyszła naprzeciw tym właśnie obawom, postulując, iż firmy, czy też przedsiębiorstwa z krajów trzecich, takie jak właśnie przedsiębiorstwa jak Gazprom, mogłyby tylko wtedy inwestować w sieci przesyłu energii w Europie, gdyby same właśnie poddały się temu rozdziałowi produkcji i dostaw. To jest tak zwana reciprocity clause, która polega właśnie na tym, że Rosja czy też Gazprom mógłby inwestować właśnie w sieci przesyłu w Europie, o ile przedsiębiorstwa unijne mogłyby właśnie inwestować w sieć przesyłu, w Rosji. Znaczy to tylko tyle, że Gazprom, który nie podporządkowałby się właśnie tym regułom unijnym, nie byłby w stanie kupować sieci przesyłowych w Europie.
Ta trzecia droga zaproponowana przez Francję i osiem innych państw europejskich podczas głosowania w podkomisji w parlamencie jednak nie została przyjęta w czwartek.
I tak, i nie. Ta trzecia droga została odrzucona w tej formie, w jakiej była zaprezentowana właśnie przez Francję i Niemcy, ale komisja przyjęła poprawkę, która bazuje na inicjatywie Komisji Europejskiej, która jest jakby poprawką kompromisową, która próbuje nawiązać właśnie do tak zwanej trzeciej drogi i która zawiera wiele elementów tej trzeciej drogi. Więc można powiedzieć, że Komisja Parlamentarna odrzuciła trzecią drogę stricte, ale przyjęła propozycję Komisji zawartą w opracowaniu Komisji, które krążyło po różnych gabinetach przez ostatnie parę tygodni, które właśnie wychodzi naprzeciw obawom państw takich jak Francja i Niemcy.
W raporcie przedstawionym na początku tygodnia w Parlamencie Europejskim, w raporcie o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwie, europosłowie domagają się zróżnicowania źródeł dostaw surowców energetycznych, a nawet także utworzenia stanowiska wysokiego urzędnika odpowiedzialnego za energetykę. Czy to ma szansę przejść? Jak to się będzie konkretnie teraz odbywało? Jakie decyzje powinny zapaść i kiedy?
Pani, żeby to mogło jakoś mieć wpływ, to musi najpierw zaprezentować swoje propozycje Komisja Europejska. Tutaj Parlament Europejski w tym właśnie raporcie wysłał pewien sygnał do Komisji Europejskiej i do państw członkowskich Unii, by właśnie tego typu instytucje stworzyć i by właśnie o bezpieczeństwo dostaw zadbać.
Francja chciałaby załatwić sprawę pakietu energetycznego. Jeszcze zdaje się teraz na szczycie europejskim w każdym razie będzie do tego dążyła, dlatego że nie chce mieć tego problemu podczas swojego przywódcy w Unii.
Takie rzeczywiście są sygnały ze strony Francji. Francja będzie miała, że tak powiem, bardzo dużo na głowie podczas swojej prezydencji, między innymi pakiet klimatyczny, który jest rzeczywiście ogromnym przedsięwzięciem i którego końca nie mogło się doczekać. Zarówno parlament, jak i prezydencja francuska, jak i państwa członkowskie, które zadeklarowały, że prace nad pakietem klimatycznym chciałyby zakończyć już do końca roku. Więc myślę, że Francuzi chcą zapewnić przynajmniej jakieś rozwiązanie polityczne w kwestii pakietu energetycznego przed rozpoczęciem swojej prezydencji.
Dziękując za rozmowę panu Piotrowi Zalewskiemu, rzecznikowi Parlamentu Europejskiego, dodajmy tylko, że do sprawy europejskiego pakietu energetycznego jeszcze wrócimy.
Europa w prasie francuskiej.
4 dni przed referendum w Irlandii, jedynym referendum na temat traktatu lizbońskiego w Unii Europejskiej, dziennik Le Monde zastanawia się, dlaczego ten mały kraj, czerpiący wielkie korzyści z przynależności do Unii, flirtuje z ideą głosowania na nie. Jest na wszystkich plakatach partii politycznych i związków zawodowych, ale w społeczeństwie cywilnym słychać no. Kierowcy taksówek, katolicy, szeregowi socjaliści i związkowcy protestują przeciwko takim czy innym faktom, jakie grozi groziłyby im z powodu Unii Europejskiej. Atmosfera przypomina trochę nastroje panujące we Francji przed referendum w 2005 roku na temat traktatu konstytucyjnego, który został, jak wiemy, odrzucony. Nic dziwnego, że w instytucjach unijnych unika się w tej chwili niewygodnych tematów, pisze Le Monde. Harmonizacja podatków od firm, budowa obrony europejskiej, nawet problem budżetu na rolnictwo zostały odłożone na później. Ekonomiczny dziennik Les Echos przytacza wyniki sondażu, które świadczą o nadziejach, jakie projekt Unii dla Śródziemnomorza wzbudził u przedsiębiorców w krajach tego regionu, zwłaszcza Magrebu. W Algierii, Maroku, Tunezji co drugi przedsiębiorca oczekuje czegoś dobrego, gorzej z rządami. Francuscy ministrowie nie przestają jeździć do Algierii, której prezydent jeszcze nie postanowił, czy przyjedzie na inaugurację Unii dla Śródziemnomorza w Paryżu 13 lipca.
Witaj, polski hydrauliku. Pod takim tytułem Le Nouvel Observateur informuje o zniesieniu z dniem 1 lipca ograniczeń na francuskim rynku pracy dla przybyszy ze wschodu. Tylko Rumunii i Bułgarzy będą musieli jeszcze poczekać do roku 2014. Decyzja mająca na celu, na miesiąc przed objęciem przewodnictwa w Unii, pogodzenie Francji z państwami Europy Wschodniej, jest decyzją symboliczną. Niczego szczególnego nie należy się spodziewać po niej, jak podkreśla Nouvel Observateur, przytaczając liczby z 2005 roku, gdy granice były otwarte dla specjalistów w pewnych kategoriach. Od tego czasu zaledwie 30 tysięcy robotników sezonowych przybyło ze wschodu do Francji, a o stałą pracę starało się niecałe 5 tysięcy osób. Obok na tych łamach notatka na temat paktu o imigracji zaproponowanego przez francuskiego ministra Brice Hortefeux europejskim kolegom. Unia nie ma środków, by przyjmować wszystkich, którzy przybywają tu jak do Eldorado. Trzeba więc dostosować przepływ emigrantów do możliwości na rynku pracy, zamieszkania, służb sanitarnych i miejsc w szkołach, argumentował francuski minister imigracji, przedstawiając pakt o imigracji europejskim kolegom. Czytamy w Le Nouvel Observateur.
RFI, la radio du monde. Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Ciao.
mówiono o niej królowa piratów. Leila Genzer zmarła 10 maja, mając 80 lat. Przypadkiem zaś tak się złożyło, że w tym samym okresie ukazały się dwa rzadkie nagrania z jej niecodziennego dorobku. W tym jedno nigdy dotąd niesłyszane. Wesele Figara z festiwalu w Glyndebourne z roku 1962, gdzie pod dyrekcją Sylwia Warwizo śpiewała hrabinę. Z tej właśnie taśmy, wydanej przez sam festiwal, pochodzi aria z trzeciego aktu, którą usłyszeliśmy. Słychać w niej wszystko, co należy wiedzieć o tej śpiewaczce. Że głos nie był może sensacyjny, ale piękny i pełen wyrazu, że umiała się nim znakomicie posługiwać, że miała wyjątkową osobowość i jak mało kto umiała śpiewać recytatywy. Rzecz łatwą tylko z pozoru. Wyjątkowość Genzer polega na tym, że choć wystąpiła na wszystkich niemal wielkich scenach operowych świata poza Metropolitan Opera w Nowym Jorku, nie nagrała nigdy oficjalnie żadnej ze swych 72 ról operowych. Firmy miały swoje gwiazdy, a Genzer nie miała szczęścia. Stąd właśnie owa królowa piratów. Cały jej dorobek fonograficzny w tej dziedzinie to nagrania zrobione na żywo. Takie właśnie jak nasz Figaro. Te zaś liczą się w dziesiątki i obejmują szeroki repertuar od Mozarta po Verdiego i jeszcze dalej. Genzer powinna nas obchodzić jeszcze i dlatego, że była z pochodzenia Polką. Jej matka Polka wyszła za mąż za Turka i zamieszkała w Istambule. Janusz Łętowski w swojej galerii portretów muzycznych pisze, że gdy u zarania kariery przyjechała do Warszawy śpiewać Toskę, wcale nie najgorzej posługiwała się macierzystą mową. Wykształciła ją w Ankarze Elvira de Hidalgo, nauczycielka Marii Callas. Później brała lekcje u dwojga innych wybitnych Włochów, Giannini Aranzi Lombardi i Apolla Granforte. Od nich nauczyła się wszystkiego, czego się nauczyć można. Techniki, stylu, języka. Śpiewała wszystko, od Monteverdiego do Prokofiewa. W roku 1957 na scenie swej najwierniejszej, La Scali, śpiewała drugą przeoryszę, panią Lidwan, w prapremierze dialogów karmelitanek Pulenka. Już w drugiej połowie lat 50. jednak zorientowała się w swoich możliwościach i w popycie operowym i wyspecjalizowała w rzadkim repertuarze włoskiego bel canta. Na przykład w niespełna rok po Marii Callas, która wskrzesiła tę operę w La Scali, zaśpiewała w radio mediolańskim Anne Boleyn Donizettiego, który stał się jej ulubionym kompozytorem. Thank you.
Arianne z drugiego aktu Anny Boleyn. Do Incettiego Leila Genzer i orkiestra Rai w Mediolanie dyrygował Gian Andrea Gavazzeni. Genzer miała w repertuarze tuzin ról do Incettiego, w tym rzadkie wówczas jeszcze trzy królowe: Annę, Marię Stuart i Elżbietę I z Roberta de Vereux, lecz także Normę, Elwirę w Purytanach i Beatrice di Tenda Bellinieri oraz liczne partie Verdiego, do tych najsławniejszych do najrzadszych. Wszystkie się zachowały właśnie dzięki piratom lub nagraniom radiowym. Szczególnie cenne nagrania to Maria Stuart, Shirley Verrett w roli Elżbiety, czy dwie różne wersje Mocy Przeznaczenia, gdzie w jednym z nich, niestety nadal nieosiągalnym na kompakcie, towarzyszy jej wprost bajeczny Carlo Bergonzi. Janusz Łętowski zachwyca się także, i tu słusznie, jej nagraniem Macbetha Verdiego z 1968 roku. I jest czym, gdyż to obok Callas najbardziej krwiożercza lady na płytach. Nie tylko dzięki możliwościom wokalnym i interpretacyjnym, lecz także dzięki czarodziejskiemu narzędziu, o którym tak często zapominają nauczyciele i ich uczniowie, a o którym pewien emerytowany speaker radiowy mówił: dykcja, dykcja, dykcja.
Aria Lady Macbeth z drugiego aktu opery Verdiego, Leila Genzer w nagraniu z weneckiego teatru La Fenice, 9 kwietnia 1968, dyrygował Gian Andrea Gavazzeni. Genzer nie była śpiewaczką równą, nawet u szczytu miała swoje złe dni. Śpiewała jednak długo, zeszła ze sceny w roku 85, a ze estrady po 60, po czym poświęciła się pracy pedagogicznej. Była przystojną kobietą o szlachetnych, oryginalnych rysach i doskonałą aktorką. Nie wiem, gdzie się podziały dzisiaj takie śpiewaczki. Gdyby ktoś z Państwa znał jakiś dobry adres, to będę nieskończenie wdzięczny. W rewanżu polecam nie tylko Donizettiego i Verdiego, ale także i tego wydanego właśnie przez Operę Królewską Covent Garden w Londynie, Don Giovanniego, nagranego parę miesięcy przed Figarem z Glyndebourne. Brzmi to może nieszczególnie, ale gdy włączyć nieodzowny filtr psychologiczny i posłuchać, jak Genzer opowiada Richardowi Lewisowi, śpiewającemu Ottawia, o swojej nocnej przygodzie z napastnikiem, łatwo zrozumieć, dlaczego była to jedna z najbardziej fascynujących postaci operowej sceny w drugiej połowie XX wieku. Dyryguje Georg Scholti.
Hey!
Leila Genzer zmarła 10 maja, królowa piratów, jako Donna Anna, Richard Lewis jako Don Ottavio, orkiestra Covent Garden i Georg Scholti w scenie z pierwszego aktu Don Giovanniego, nagranego 19 lutego 1962 na scenie londyńskiej Opery Królewskiej. Do usłyszenia.
RFI. Radio France Internationale.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse. Nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins, nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.